Jeśli oglądaliście na Netflixie dokument Iwan Groźny Streblinki, to na pewno zainteresuje Was fakt, że w Polsce w 1976 roku wydarzyła się historia bardzo podobna do tej opowiedzianej w serialu. Zgadza się nawet imię. Tym odcinkiem rozpoczynam nowy cykl w ramach Zbrodni Prowincjonalnych – Kryminalna Historia Polski. Zapraszam na opowieść o Iwanie Groźnym ze Szczepiatyna. Sprawy, o których dotychczas mówiłam, dotyczyły wydarzeń z ostatnich kilkunastu lat. Jednak raz na jakiś czas chciałabym cofnąć się w czasie nieco dalej i opowiedzieć o zbrodniach z czasów PRL-u, może sprzed wojny, takich, które miały miejsce w różnych istotnych dla Polski momentach. Mam nadzieję, że takie sprawy też będą dla Was interesujące, bo dla mnie są. I dzisiaj, gdy ma premierę ten odcinek, jest 1 sierpnia, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego pomyślałam, że to dobry moment, żeby opowiedzieć o sprawie, która sięga właśnie do roku 1944, choć nie rozegrała się w Warszawie, bo to w końcu dalej są zbrodnie prowincjonalne. Ta sprawa jest niemal zupełnie zapomniana. Bardzo mało jest na jej temat opracowań, ale skoro w Polsce jakiś czas temu było głośno o serialu dokumentalnym Iwan Groźny Streblinki, który możecie zobaczyć na Netflixie, to znaczy, że chyba wciąż chcemy słuchać takich historii. Jeśli nie widzieliście tego serialu, to zachęcam, bo bardzo ciekawie pokazuje zarówno aspekt społeczny, psychologiczny, jak i kryminalny całej tej sprawy. W Polsce zrobiło się o nim głośno z trochę takich dziwnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że nasze władze gdzieś tam interweniowały u twórców tego serialu, bo na planszach pokazujących mapę Europy w czasie II wojny światowej nie dość, że pokazano Polskę w dzisiejszych granicach, to jeszcze nie uwzględniono tam, zdaje się, tego, że były to tereny włączone do III Rzeszy. Sam serial opowiada natomiast historię Iwana Demieniuka, który był z pochodzenia Ukraińcem i po wojnie przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał sobie spokojnie przez kilkadziesiąt lat, założył tam rodzinę, miał stałą pracę, i w 1986 roku niespodziewanie został aresztowany, deportowany do Izraela, gdzie stanął przed sądem oskarżony o zbrodnie wojenne popełnione podczas służby w obozach zagłady, m.in. w Treblince. Żeby się dowiedzieć, czy był winny i czego dokładnie był winny, a czego nie, musicie sami obejrzeć serial Iwan Groźny z Treblinki. Ja opowiem Wam dzisiaj o podobnej sprawie, która rozegrała się w Polsce. Pewnie gdyby historia Jana Masłowskiego wydarzyła się w USA, to dziś znałby ją cały świat. Ale wydarzyła się w Polsce Ludowej w latach 70. i o ile osobom, które jeszcze w tamtym czasie żyły, może coś obiło się o uszy i mogły zobaczyć jakieś sprawozdania w gazetach, szczególnie w prasie lokalnej, to już osoby młodsze pewnie nigdy o tym nie słyszały. Ja sama trafiłam na nią przez przypadek, tylko dlatego, że przeglądałam listę osób skazanych na karę śmierci w Polsce Ludowej i zainteresowało mnie, że w 1978 roku kogoś jeszcze skazano na zbrodnie z czasów II wojny światowej. I zaczęłam kopać i szukać informacji o tej sprawie. Może osoby z Zamojszczyzny lepiej znają tę historię, może tam jakoś lokalne media jeszcze wspominają o tym częściej, ale w internecie tych informacji wciąż jest mało. Postaram się jednak opowiedzieć tę historię jak najdokładniej. Dziś nie będę Wam za dużo mówić o samej gminie, o statystykach. Po pierwsze dlatego, że współczesne statystyki pewnie nijak się mają do tego, jak wyglądała sytuacja w 1976 roku, a już w 1944 to w ogóle. Po drugie, bohaterami tego odcinka będą tak naprawdę dwie gminy w dwóch zupełnie różnych epokach. Bo zaczniemy w Rakłowicach w 1976 roku, a później cofniemy się w czasie jeszcze bardziej i przeniesiemy do Szczepiatyna i Tarnoszyna. Zresztą sami się przekonacie. To, co na pewno chcę powiedzieć, to to, że Rakłowice to jest niewielka miejscowość w okolicach Wrocławia w gminie Cieszków, a więc Dolny Śląsk. Miejscowość istnieje od XVI wieku. Jej niemiecka nazwa brzmiała Rachelsdorf i pochodziła od nazwiska jej właścicieli, rodziny Rakelów. Obecnie Rakowice liczą 143 mieszkańców. Przy czym w latach 1998-2011 ta liczba zmalała o ponad prawie 14%. Rakowice to naprawdę mała miejscowość. Domów jest tutaj kilkadziesiąt, większość z nich stoi wzdłuż żwirowej drogi, pośród pól i lasów. Jest tu też maleńka stacja kolejowa. Zbrodnia, której dotyczy dzisiejsza opowieść, nie wydarzyła się w Rakowicach, ale to tutaj ta historia nieoczekiwanie znalazła swoje zakończenie. I to ponad 30 lat później, w roku 1976. Co warto wiedzieć o wydarzeniach z tego roku? Na świecie rok 1976 to rok letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, na których reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła srebrny medal. Trenerem reprezentacji był wtedy Kazimierz Górski. Prezydentem USA był Jimmy Carter, a Steve Jobs i Steve Wozniak założyli w tym roku firmę Apple. Tymczasem w Polsce rok 1976 przeszedł do historii przede wszystkim z powodu protestów robotniczych, tzw. Czerwca 76, które wybuchły z powodu podwyżek cen żywności, jak to wtedy często bywało. Największymi ośrodkami strajków był Ursus Płock i Radom. To też początki reglamentacji w Polsce. Wprowadzono wtedy kartki na cukier. Z przyjemniejszych rzeczy do Polski przyjechała ABBA i zagrała koncert w Studio 2. Wyemitowano pierwszy odcinek 07 Zgłoś się, a w USA premierę miał film Rocky. W Brazylii wyemitowano pierwszy odcinek Niewolnicy Izaury. Wszyscy szaleli przy dźwiękach piosenki ABBY Money, Money, Money i nucili Hotel California. W Polsce królował Sing Sing Marylii Rodowicz i Wszystko kwitnie wkoło Skaldów. I wtedy, w 1976 roku w Rakowicach, wszystko zaczęło się zupełnie zwyczajnie. Pani Maria odwiedzała właśnie swoją córkę i jej rodzinę w Rakowicach. Spędziła tu kilka dni, sama mieszkała prawie że po drugiej stronie Polski, przy granicy z Ukrainą, na Zamojszczyźnie, skąd pochodziła, gdzie się wychowała. I tego dnia wnuk poprosił panią Marię, czy mogłaby zrobić kilka przeróbek w jego dżinsach. Te przeróbki były jednak na tyle wymagające, że pani Maria nie była w stanie ich zrobić bez maszyny do szycia. I postanowiła, że pójdzie z nimi do krawca. Dowiedziała się, że w Rakowicach takimi rzeczami zajmuje się pan Janek i aż trudno uwierzyć, że gdyby nie te spodnie, to sprawa prawdopodobnie nigdy nie wyszłaby na jaw. Wiadomo, mała wioska, więc pana Janka znają tutaj wszyscy. Mieszka tu od lat ze swoją rodziną, ma 65 lat teraz, czworo dorosłych dzieci, przez pewien czas był sołtysem w Rakowicach. Uczestniczył też w innych lokalnych inicjatywach, także był osobą świetnie znaną w okolicy, choć uważano go raczej za odludka. Ale co najważniejsze dla pani Marii w tym momencie, pan Janek zajmuje się też krawiectwem. Mieszka kilka domów dalej, zresztą tutaj wszyscy mieszkają blisko siebie przecież. Pani Maria przychodzi tam i natychmiast mężczyzna wydaje jej się znajomy. A kiedy jeszcze się odzywa swoim charakterystycznym głosem, nie ma żadnych wątpliwości, że wie, kim jest ten człowiek. Rozpoznaje charakterystyczną pochyloną sylwetkę, rozpoznaje gestykulację. Pamięta go doskonale, choć ostatni raz widziała go 30 lat temu. I można powiedzieć, że to jest bardzo dawno i pamięć jest zawodna. Ale okoliczności, w jakich Maria go zapamiętała, były tak dramatyczne, że nie można o nich zapomnieć. I nie tylko Maria ich nie zapomniała, ale również jej sąsiedzi i znajomi ze wsi Szczepiatyn i Tarnoszyn w gminie Ulchówek, ci, którzy przeżyli wojnę, a wielu jej nie przeżyło i przyczynił się do tego właśnie Jan Masłowski. Maria wraca od Krawca roztrzęsiona, mówi córce o swoim odkryciu, ta jednak zupełnie nie może jej uwierzyć, mówi, że przecież pan Janek tutaj mieszka od lat, że ma tutaj rodzinę, wychował tutaj dzieci, że to jest niemożliwe, żeby on był tym zbrodniarzem z czasów wojny, że coś musiało się Marii pomylić. Ta jednak nie odpuszcza i po powrocie do swojej rodzinnej miejscowości zaczyna informować swoich sąsiadów ze Szczepiatyna, z Tarnoszyna, że w Rakowicach żyje i ma się dobrze Iwan Masli, dziś znany jako Jan Masłowski. Ukraiński policjant z formacji stworzonej przez posuwających się coraz bardziej na wschód Niemców, która współpracowała przede wszystkim z Gestapo, tak zwane Ukrainische Hilfspolizei. Przed II wojną światową Szczepiatyn, Tarnoszyn i inne okoliczne miejscowości należały do województwa lwowskiego, a Lwów, tak dla przypomnienia, był przed wojną oczywiście polskim miastem. Jak to zwykle bywa, A szczególnie jak to bywało w tamtym czasie, tereny przygraniczne zamieszkiwała ludność różnego pochodzenia. Żyli tam obok siebie Polacy, Ukraińcy, Białorusini, sporo Żydów, trochę Tatarów. A więc różne języki, różne wyznania, różne typy urody, co jednak w czasie pokoju nie stanowiło większego problemu. Szczepiatyn jest określany jako wieś polsko-ukraińska w tamtym czasie i w 1931 roku żyło tu 847 mieszkańców. Tarnoszyn, który ze Szczepiatynem właściwie się łączy, bo kończą się zabudowania jednej wsi i przechodzą w drugą praktycznie, przedstawiał się trochę inaczej od tej strony takiej etnicznej i zamieszkiwali go głównie w równych proporcjach Polacy, Rusini i Żydzi. A mieszkańców w 1931 roku było tutaj 1041. Także mówimy o takich dość sporych wsiach. Latem 1941 roku tereny te zajęły wojska niemieckie i rozpoczęła się okupacja. Wcześniej oczywiście była tutaj już okupacja radziecka od września 1939. Niemcy zaczęli wykorzystywać te różnice etniczne, żeby ludność lokalną przeciwko sobie nastawić. Nie było to trudne, bo w historii polsko-ukraińskiej było sporo punktów zapalnych i te ziemie po I wojnie światowej weszły w granice Polski, ale prawa do nich rościli sobie też Ukraińcy. A druga Rzeczpospolita dość bezwzględnie rozprawiała się z tymi, którzy próbowali to kwestionować i którzy dopuszczali się różnych aktów przemocy w imię tej sprawy. Niestety cierpiała na tym też ludność cywilna, jej prawa były łamane, oni się w tej II Rzeczpospolitej czuli trochę takimi obywatelami drugiej kategorii. A jeśli pamiętamy chociażby ogniem i mieczem, no to wiemy, że konflikty na tym tle, na tych terenach miały znacznie dłuższą historię. Więc budowało to jakąś taką niechęć i w czasie II wojny światowej Niemcy potrafili tę wielowiekową, trudną historię wzajemnych relacji polsko-ukraińskich wykorzystać i obrócić przeciwko Polakom głównie. W osiągnięciu tego celu pomagało im tworzenie ukraińskich formacji policyjnych i wojskowych, które wykorzystywane były do terroryzowania ludności polskiej. Oczywiście prowadzono też działania przeciwko ludności żydowskiej, jak wszędzie w tamtym czasie, ale tutaj nie będę się nad tym skupiać, choć oczywiście to również są bardzo ważne historie, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał 5 godzin, a akurat Jan Masłowski oskarżony był o zbrodnie przeciwko Polakom i te wątki żydowskie akurat przy nim się nie pojawiały. Dla części członków tych formacji był to zapewne rodzaj jakiejś zemsty, odpłacenia za to, jak byli traktowani wcześniej, odzyskania tego, co im się należało, albo co im się uważało, że im się należało. Wreszcie to oni mogli być górą. Oczywiście nie jest to żadnym usprawiedliwieniem, ale jednocześnie jest to takie bardzo ludzkie uczucie i niestety ludzkie w tym najgorszym sensie. Także praktycznie od początku niemieckiej okupacji Polacy na tych terenach byli prześladowani na wszystkie możliwe sposoby, zarówno przez Niemców, jak i przez Ukraińców. Oczywiście też warto pamiętać, że nie przez wszystkich Ukraińców. A później, kiedy Armia Czerwona tę ziemię odbiła z rąk Niemców, też Polacy nie mogli czuć się tu bezpiecznie. Wtedy z kolei nasiliły się działania UPA. Także wojenna historia tych ziem była bardzo burzliwa, bardzo trudna i w latach 70. wciąż stanowiła temat tabu. Ale wracając do pani Marii. Pamiętajmy, że mówimy o czasach PRL-u, a wtedy nigdy nie wiadomo było, kto współpracuje z SB, siatka agentów i tajnych współpracowników była dość gęsta. Nie sposób zatem, żeby taka wiadomość prędzej czy później nie trafiła do służb. Nie wiadomo, czy pani Maria sama się udała na milicję, czy w jakiś inny sposób te wiadomości dotarły do władz. Wiadomo na pewno, że jesienią 1976 roku rozpoczyna się śledztwo w sprawie Jana Masłowskiego, a już w grudniu tego samego roku zostaje on aresztowany. Trzeba tu dodać, że Maria miała w tym wszystkim sporo szczęścia. Przede wszystkim o zbrodnie banderowców, UPA, rzezi wołyńskiej zasadniczo w PRL-u się nie mówiło. To było tabu, tak samo jak Katyń. I traumy tamtych wydarzeń ludzie gdzieś tam ukrywali, tłumili, nie rozmawiali o tym między sobą. Oficjalnie też się do tego nie wracało, nie uczyło się o tym w szkołach, nie było jakichś uroczystości upamiętniających tamte wydarzenia. To była taka zakazana historia. Więc tak naprawdę, gdyby Maria odkryła tego Masłowskiego wcześniej, kiedy ta zmowa milczenia była jeszcze mocniejsza, to może nie on, a ona trafiłaby do więzienia. A może przytrafiłby się jej jakiś dziwny wypadek, bo w Polsce ukrywało się więcej członków różnych ukraińskich formacji, którzy skorzystali z zamieszania, które nastąpiło po wojnie, żeby rozpocząć życie pod nowym nazwiskiem, często z papierami skradzionymi Polakom, zamordowanym właśnie gdzieś na Kresach. I nie zawsze zidentyfikowanie ich przez dawne ofiary oznaczało triumf sprawiedliwości. I są takie historie, że rozpoznani uciekali, i to jest jeszcze pół biedy. Ale bywało też, że okazywało się, że należeli na przykład do bezpieki, i osoby, które wokół tego tematu zaczynały robić dym, nagle same znikały bez śladu albo ginęły w bardzo dziwnych okolicznościach. Maria miała więc szczęście, bo zbrodniarz wojenny, którego ona rozpoznała w 1978 roku, stanął przed sądem. Jan w momencie aresztowania twierdzi, że to jest pomyłka. Mówi rodzinie, żeby się nie martwiła, że na pewno wszystko się wyjaśni i niedługo wróci do domu. Tak się jednak nie stało. Masłowskiemu postawiono 8 zarzutów i dotyczyły one jego działalności w Szczepiatynie i okolicach od wiosny 1941 roku do sierpnia 1944. Przede wszystkim chodzi tu o udział w mordach na ludności cywilnej w miejscowościach, w których pełnił służbę. Również, co pewnie obciążało go w szczególności w tamtych czasach, zastrzelenie 5 zbiegłych z niemieckiej niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Podczas przygotowań do procesu w Tarnoszynie zorganizowano wizję lokalną, podczas której podobno niewiele brakowało, żeby doszło do samosądu. Świadkowie wskazywali też miejsce, w którym Masley dokonał egzekucji, i faktycznie przeprowadzono tam ekshumację i znaleziono ich ciała zgodnie z zeznaniami świadków, a eksperci potwierdzili, że te szczątki mają ponad 30 lat, że elementy ich ubioru pasują do radzieckich mundurów z tamtych czasów. Oskarżony do żadnej z tych zbrodni się nie przyznawał, twierdził, że jest i zawsze był Polakiem, że nigdy nie posługiwał się nazwiskiem Iwan Masli. W czasie wojny mieszkał we Lwowie i do Polski wrócił dopiero po wojnie. Chociaż te jego zeznania, jak sami zobaczycie, będą się jeszcze zmieniały. Co innego twierdzili świadkowie, którzy zeznawali w czasie procesu. Było ich kilkudziesięciu, inne źródła mówią nawet o 100. Część z nich przyjechała z Ukrainy, z Rosji. Wszyscy podkreślali, że rozpoznają przede wszystkim charakterystyczny głos Masłowskiego, który jedni określali jako ochrypły, inni jako krzykliwy i przeraźliwy. I jego historia, według ustaleń prokuratury i zeznań świadków, przedstawia się następująco. Iwan Masli został skierowany na posterunek policji ukraińskiej w Szczepiatynie wiosną 1942 roku i miał wówczas 31 lat. Pochodził ze Lwowa. Miał obywatelstwo polskie, przed wojną był urzędnikiem, ale z powodu wybuchu wojny stracił oczywiście posadę i wtedy zaczął zajmować się krawiectwem. Po ataku III Rzeszy na ZSRR latem 1941 roku do Lwowa wkroczyli Niemcy. Wtedy to Jan, widząc prawdopodobnie, że Ukraińcy mają więcej możliwości niż Polacy, wyrobił sobie już Ausweis na nazwisko Iwan Masli i wstąpił do wspomnianej wcześniej ukraińskiej policji pomocniczej, do czego już podczas procesu się przyznał. Najpierw służył na posterunku w Cieszanowie i już tam dał się zapamiętać jako bardzo gorliwy, agresywny i niebezpieczny. Tam też próbował zastrzelić Franciszka Zadwornego, ale nie trafił, dzięki czemu mężczyzna przeżył, ale ta próba zabójstwa też znalazła się w jego akcie oskarżenia. Mieszkańcy Szczepiatyna zapamiętali okres jego służby w ich miejscowości jak najgorzej i zgodnie twierdzili, że był gorszy od Niemców. Rozstrzeliwał ludzi bez powodu, na przykład mówił komuś, że może odejść, i wtedy strzelał mu w plecy, bo zawsze wtedy mógł spokojnie wpisać, że został zabity podczas próby ucieczki, gdyby ktoś chciał dociekać, ale Niemcy tam raczej w takich sprawach nie dociekali. Podczas swojej służby zabił wielu ludzi, byli wśród nich Polacy poszukiwani, ukrywający się przed okupantem, ale też przypadkowe osoby, które weszły mu w drogę, na przykład kiedy był pijany. Pijany był dość często. Część nazwisk jego ofiar nie jest znana, część to osoby anonimowe, których nazwisk świadkowie nie znali, ale widzieli, jak zostały zamordowane. Sam Masłowski twierdzi, że podczas służby w Szczepiatynie zajmował się jedynie pilnowaniem gmachu policji i zaprzecza, jakoby był agresywny w stosunku do miejscowej ludności. Mówi natomiast, cytuję: byłem głośny, dlatego że musiałem, bo stale odganiałem z krzykiem różnych przechodniów tam idących lub kręcących się w tym rejonie. Także krzyczał, bo musiał, ale nikomu krzywdy nie zrobił w swoim własnym mniemaniu. Nie przyznaje się do żadnych rozstrzelań, twierdził, że żołnierze ukraińscy byli tam tylko od tego, żeby stać na warcie. Do najgorszych wydarzeń, w jakich brał udział Jan Masłowski, doszło w marcu 1944 roku. Wtedy to Szczepiatyn i Tarnoszyn zostały zaatakowane przez sotnię UPA, która działała wspólnie z ukraińską policją. Łącznie było tam około 1000-1500 ludzi. Wszystko przebiegało tak, jak to znamy z opowieści, chociażby z Wołynia. Domy ograbiono, podpalono, do uciekających mieszkańców strzelano albo zakłuwano ich bagnetami. Zabijano wszystkich, również maleńkie dzieci. Tych, którzy uciekali w pola i lasy, też przeważnie zabijano, bo napastnicy otoczyli wieś tak, żeby odciąć również drogi ucieczki. Tej nocy w Tarnoszynie zginęło 145 Polaków. Uratowali się przede wszystkim ci, którzy zdołali się gdzieś ukryć z pomocą sąsiadów lub którzy wcześniej zostali ostrzeżeni przez swoich ukraińskich sąsiadów. Kilka dni później wszystko powtórzyło się w Szczepiatynie. Dodatkowo rozstrzelano tam również tych mieszkańców Tarnoszyna, którzy ocaleli z rzezi i nie zdołali uciec. Głównie to były starsze osoby. Maslej był wtedy komendantem na posterunku w Szczepiatynie i niewątpliwie miał udział w tej masakrze. Tutaj aż takie szczegóły jak w przypadku tych wcześniejszych pojedynczych zbrodni nie są znane, co jest zrozumiałe, jeśli wyobrazimy sobie, jak musiała wyglądać ta noc, co się tam musiało dziać, kiedy wieś została podpalona, ludzie uciekali w popłochu. Niewątpliwie jednak Maslej tam był po stronie tych, którzy atakowali. Podobno następnego ranka, przechadzając się po spalonej wsi i spisując pomordowanych, miał powiedzieć z zadowoleniem: ale żeśmy narobili mięsa. W akcie oskarżenia Masłowskiego znalazł się zapis, że w nocy z 17 na 18 marca 1944 roku w Tarnoszynie, działając wspólnie z innymi funkcjonariuszami posterunku i bandą UPA, wziął udział w spaleniu wsi Tarnoszyn i zamordowaniu 80 jej mieszkańców narodowości polskiej. Oraz w dniu 28 marca 1944 roku wziął udział w zamordowaniu 18 osób ze wsi Szczepiatyn i Tarnoszyn. Sam Masłowski zarzeka się, że on przez cały ten czas stał na warcie przed posterunkiem i o spaleniu wsi dowiedział się dopiero, jak już było po wszystkim. Innym razem twierdził z kolei, że od 1940 roku cały czas mieszkał i przebywał we Lwowie, i kiedy sędzia czy prokurator mu to wypomina, że przecież przed chwilą jeszcze się przyznał, że był w Szczepiatynie, Masłowski zacina się na chwilę, po czym mówi coś takiego: nie moja to wina, a faszyzmu, którego nikt nie oczekiwał i nikt się nie spodziewał, że będzie taki straszny. Ziemia, każda jej pięć zbroczona krwią, oto jego skutki. A co miałem robić? Każdy chce i chciał żyć. Po wojnie przybrał nazwisko Wilczek i posługiwał się nim jeszcze przez jakiś czas, korzystając z powojennego zamieszania, z tego, że mnóstwo ludzi się przemieszczało, nie miało papierów. Sam Masłowski twierdzi, że wkrótce po tych wydarzeniach przedostał się do Lwowa i tam po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną został wcielony do Ludowego Wojska Polskiego i razem z nim ruszył w stronę Jarosławia. Następnie zaś, już po zakończeniu wojny, przedostał się w okolice Wrocławia, właśnie do Rakłowic, gdzie po pewnym czasie dołączyła do niego rodzina i wtedy wrócił też do swojego dawnego nazwiska, czyli do nazwiska Masłowski. Osiedlił się w Rakłowicach około roku 1946. O tym, co robił w czasie wojny, w czasie okupacji, mówił niewiele. Wspomina, że był na froncie. Nie jest to jednak nic dziwnego. W tamtych czasach wiele osób nie chciało mówić o swoich wojennych przeżyciach z różnych przyczyn. Albo z takich psychologicznych, bo po prostu zmagali się z różnymi traumami, z zespołem stresu pourazowego, którego leczeniem w Polsce w czasach stalinizmu oczywiście nikt się nie zajmował. Inni z kolei ukrywali swoją przynależność do różnych formacji typu Armia Krajowa, bo za to oczywiście w tamtych czasach można było nawet dostać karę śmierci. Więc to, że Jan Masłowski nie mówił o swoich wojennych przeżyciach, nikogo nie musiało specjalnie zastanawiać. Szczególnie, że był to człowiek, który ogólnie niewiele mówił, był uważany za odludka, niczym szczególnym się nie wyróżniał i przez kolejne lata parał się różnymi zajęciami, był sołtysem, krawcem, dozorcą w szpitalu w Miliczu. Oskarżony reagował na te zeznania raczej spokojnie, nie okazywał żadnych emocji, ale były wyjątki i takim wyjątkiem był moment, w którym na salę wszedł były policjant ukraiński, który razem z nim pracował na posterunku w Szczepiatynie. I podobno na jego widok oskarżony się rozpłakał, załamał, a po jego zeznaniach próbował w swojej celi popełnić samobójstwo. Janowi Masłowskiemu nie pomogły też zeznania własnej żony, która powiedziała coś takiego. Kiedy pytałam męża o czasy okupacji, wpadł w ogromną złość. Potem przestałam pytać. Cieszyłam się, że dzieci mają ojca. To właściwie niczego nie dowodzi, bo tak jak powiedziałam, wiele osób nie chciało wracać do czasów wojny z różnych powodów, wiele osób nie rozmawiało o tym nawet z najbliższymi. Natomiast to zeznanie potraktowano jako jeszcze jedno zeznanie potwierdzające winę Masłowskiego. Jan Masłowski został skazany na karę śmierci i chociaż próbował odwoływać się od tego wyroku, jego adwokat argumentował, że nie można skazać kogoś po tylu latach jedynie na podstawie podobieństwa, na które wskazują świadkowie. Występowało złagodzenie kary do 25 lat więzienia, ale żadne z tych prób nie zakończyło się sukcesem. Karę śmierci wykonano 20 sierpnia 1979 roku w areszcie śledczym w Warszawie Mokotów. Jego szczątki spoczęły na cmentarzu komunalnym w Warszawie jeszcze tego samego dnia bez udziału rodziny. Czy możemy na 100% być pewni, że Jan Masłowski był zbrodniarzem wojennym? Nie mamy nagrań, relacji wideo, tego wszystkiego, co możemy zobaczyć chociażby w sprawie Demianiuka. To jednak jest Polska Ludowa. I oczywiście o żadnej transparentności nie może być mowy. Czy możliwe, że był to proces pokazowy, że ludzie chcieli widzieć w nim schwytanego po latach zbrodniarza? Czy po 30 latach można tak bez wątpliwości rozpoznać czyjś głos? Jeśli widzieliście dokument na Netflixie, to wiecie, że w tamtej sprawie Iwana Demianiuka tak naprawdę wyrok wydano jeszcze w ogóle zanim zaczął się proces. Opinia publiczna, świadkowie, media, wszyscy chcieli, żeby to był on. I nawet jeśli pewne fakty się nie zgadzały, to kompletnie to ignorowano, podobnie jak fakt, że świadkowie są już osobami bardzo wiekowymi, z różnymi problemami zdrowotnymi, w tym poważnymi problemami z pamięcią i ogólnie kojarzeniem faktów. Ale na podstawie ich zeznań człowiek mógł zostać skazany na śmierć. I czy tutaj mogło zajść coś podobnego? Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej z tych materiałów, do których mamy teraz dostęp. Jest dużo takich drobnych elementów, które się zgadzają. Chociażby podobieństwo tych dwóch nazwisk, Jan Masłowski i Iwan Masli. To, że pochodził z Lwowa, że zajmował się krawiectwem. Przede wszystkim zeznania tylu świadków z różnych stron kraju i z zagranicy. Rzeczywiście wygląda to bardzo wiarygodnie. Zgadzają się charakterystyczne cechy. Większość świadków wskazuje właśnie na podobne rzeczy, czyli na tę sylwetkę, na gestykulację i na ten głos. Na tyle, na ile można ocenić to na podstawie tego, czym dziś dysponujemy. Jan Masłowski rzeczywiście mógł dopuścić się tego, o co go oskarżono. Też te jego zeznania nie były taką zdecydowaną obroną, bo on się w nich plątał. Trudno było w pewnym momencie się zorientować, gdzie on właściwie mówi, że tę wojnę spędził, bo niby nie wyjeżdżał ze Lwowa, ale do tego, że był w Szczepiatynie, w którymś momencie się chyba nieopatrznie przyznał. No i to jego usprawiedliwienie, że co miał robić, przecież chciał żyć. No to raczej brzmi jak takie unikanie odpowiedzi, odsuwanie od siebie odpowiedzialności, a pośrednio no jako też przyznanie się do tego, co robił. I może faktycznie nie był winien na przykład wszystkich tych zabójstw, o które był oskarżony, bo po latach pewnie trudno to zweryfikować. Natomiast myślę, że nie ma wątpliwości, że rzeczywiście na tym posterunku w Szczepiatynie służył. Na koniec chciałam zaznaczyć, że starałam się nie traktować tego wydarzenia w takich współczesnych kategoriach politycznych i was, którzy tego wysłuchaliście, też o to bardzo proszę, żeby nie podciągać tego pod jakiś spór polsko-ukraiński, UPA, Bandera. Dziś wiemy już o tych zbrodniach, mówimy o nich, pamiętamy. Pamiętajmy też, że było wielu Ukraińców, którzy w tamtym czasie ratowali swoich sąsiadów, Polaków z narażeniem swojego życia. Dla mnie w tej historii istotne jest co innego. Podobnie zresztą jak w historii o Iwanie Groźnym z Treblinki. Szokujące jest to, że zbrodniarze, którzy nie cofali się przed najgorszymi nieludzkimi rzeczami, później mogli przez lata żyć jako zwykli ludzie, mężowie, ojcowie, sąsiedzi i nigdy więcej nie stosowali przemocy, nie byli okrutni. Nic nie zdradzało, że w ich przeszłości mógł być taki straszny epizod. I to nie jest tak jak z seryjnymi mordercami, którzy jak zaczęli zabijać, to później muszą to robić, nie mogą się powstrzymać. Gdyby nie było wojny, gdyby ktoś nie stworzył nowych zasad rządzących światem i nie powiedział, że tutaj masz karabin i możesz strzelać do Polaków, ci ludzie pewnie przeżyliby swoje życie jako właśnie krawcy, sprzedawcy, rolnicy, osoby bez żadnych większych grzechów na sumieniu. Że człowiek nie jest tylko dobry i nie jest tylko zły, ale każdy z nas ma tę mroczną stronę, która, jeśli jest poskromiona przez społeczeństwo, wychowanie, prawo, to prawdopodobnie nigdy się nie ujawni. Ale jeśli nagle prawo i społeczeństwo przestają być przeszkodą, przestają ograniczać, to nagle te hamulce mogą puścić. I tak naprawdę nikt z nas, dopóki nie znajdzie się w tej sytuacji, nie może wiedzieć, jakby się zachował. Oczywiście jest to banał, ale my też o tym banale często zapominamy, stosując różne stereotypy i oceniając, potępiając, wyobrażając sobie, że jesteśmy w stanie powiedzieć cokolwiek o tamtych czasach, tamtych wyborach, tamtych ludziach. I może właśnie dlatego jesteśmy tacy surowi, że tak naprawdę nie wiemy, jak sami byśmy postąpili. I nie chcemy do siebie dopuszczać myśli, że moglibyśmy postąpić tak samo. Zostawiam Was z tą myślą i z tym pytaniem, na które i tak pewnie nie da się odpowiedzieć. Jan Masłowski był ostatnim zbrodniarzem z czasów II wojny światowej sądzonym i skazanym w Polsce. To już się chyba nie zmieni. Choć w tym czasie sprawa cieszyła się dużym zainteresowaniem, dzisiaj jest już prawie zupełnie zapomniana. Tak jak mówiłam, jest na ten temat niewiele materiałów. Niestety nie udało mi się znaleźć aż tylu źródeł. Wiem, że pojawiały się jakieś artykuły na ten temat w lokalnych mediach, ale niestety nie ma ich wersji internetowej, nie mam też dokładnych adresów bibliograficznych. Także jeśli macie dostęp do nich, wiecie coś więcej, to piszcie, bardzo chętnie się też zapoznam. Wszystkie linki do źródeł, które znalazłam, znajdziecie w opisie, także zachęcam do zerknięcia tam, a też do dzielenia się swoimi refleksjami i informacjami. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii i do usłyszenia za tydzień w Zbrodniach Prowincjonalnych.